Przed nami kolejna część audycji o paragrafie przy kawie, gdzie niezmiennie gościmy naszego dzisiejszego gościa, doktor habilitowaną Monikę Kotowską, profesor UWM. Tematem naszej rozmowy jest tematyka nieletnich jako sprawców przestępstw. Monika, powiedz nam proszę, bo w języku potocznym często mówimy, że jakieś dziecko jest urwisem, sprawia problemy wychowawcze, ale to wynika z nadmiaru energii, nie wiem, jakiejś nadpobudliwości. Gdzie jest ta granica pomiędzy zwykłą niegrzecznością dziecka, a realnym problemem kryminalnym tego dziecka?
To zależy od tego, w jakim dziecko jest wieku. Bo tutaj mówimy o takim szerokim spektrum wiekowym, czyli tak naprawdę o dzieciach od 10 roku życia do 17, czasami nawet 21, w momencie, kiedy są wobec tych nieletnich stosowane środki wychowawcze czy środek poprawczy. Natomiast jeżeli mówimy o tej takiej dolnej granicy wiekowej, to każde tak naprawdę upicie się, sięgnięcie po alkohol 10-latka, 11-latka, problemy z agresją będą powodowały, że powinniśmy nad tym dzieckiem się pochylić jako szkoła, jako rodzice, jako sąsiedzi, tak naprawdę jako każdy dorosły, kto widzi, że z dzieckiem coś się dzieje. Mamy w polskim prawie taką koncepcję dziecka w niebezpieczeństwie. Jeżeli dziecko, które ma 10 lat, 11, w momencie, kiedy nie buzują w nim jeszcze hormony, wykazuje takie dziwne zachowania, które są nieadekwatne do jego wieku, to często oznacza to, że w rodzinie tego dziecka coś się dzieje. Że może to dziecko jest ofiarą przemocy, że może jest alkoholizm w rodzinie, może ma niezaspokojone potrzeby jakieś, a z drugiej strony, że może na przykład spotyka to dziecko jakaś przemoc ze strony rówieśników i ono reaguje agresją na agresję. Albo próbuje poprzez narkotyki, poprzez alkohol uciekać w jakiś tam swój świat lepszy. Natomiast jeżeli mówimy o takich zachowaniach w przypadku osoby 15, 16, 17-letniej, to nie mówię, że to jest normalne, że przyjdzie taki nastolatek pijany do domu. Natomiast to jest taki etap, kiedy robi się w życiu głupie rzeczy, kiedy...
Myślę, każdy z nas ma przed oczyma coś takiego w swoim życiu, więc...
Czego się wstydzi. Więc to traktujemy już jako coś normalnego, z czego ta młodzież zwykle wyrośnie i tutaj nie ma co wszczynać jakichś postępowań w sprawach nieletnich, zawiadamiać tego sądu, jeżeli są to incydentalne przypadki. Natomiast jeżeli znajdziemy u dziecka coś, co jest nielegalne, jeżeli dziecko systematycznie się upija, to zawsze będzie to jakaś taka czerwona lampka. Zawsze będzie to powód do tego, żeby się bliżej przyjrzeć, przegadać z dzieckiem, czy wszystko jest okej. Okay.
No właśnie, w obliczu pojawiających się problemów u tego dziecka, dziecko czujące się niezrozumiałe przez otoczenie, nierzadko szuka jakiejś pomocy w social mediach, w telefonie komórkowym, w tym świecie całkowitej abstrakcji. Podejrzewam, że nieograniczony dostęp dzieciaków do social mediów nierzadko ten problem po prostu napędza.
Oczywiście, zwłaszcza, że mamy w tych social mediach wyidealizowany obraz rzeczywistości. Mamy osoby, które zarabiają ogromne pieniądze, nie wkładając w to dużo wysiłku, które tylko i wyłącznie swoją wizualnością zarabiają te pieniądze i to imponuje młodzieży. I takie dziecko, taka młodzież konfrontuje się ze swoim życiem, ze swoimi możliwościami finansowymi, ze swoim wyglądem, który jest często niedoskonały, ze swoimi kompleksami, no i może doprowadzać to właśnie do takich sytuacji niebezpiecznych. Z drugiej strony też zauważamy, że teraz rodzice udostępniają telefony komórkowe, czy w ogóle pozwalają dzieciom na udział w tych mediach społecznościowych, na angażowanie się w coraz młodszym wieku. Teoretycznie na Facebook od 13 roku życia.
Z naciskiem na teoretycznie, niestety.
Natomiast w praktyce wiemy, jak jest.
No właśnie, rodzice, kolokwialnie mówiąc, nie chcę nikogo oceniać, bo wiadomo, że rodzicielstwo, sami o tym najlepiej wiemy, jest ciężkim kawałkiem chleba, w cudzysłowie, ale dostrzegam taką tendencję, że oddanie dziecku telefonu z możliwością zobaczenia filmu czy bajki, w zależności od wieku, jest pójściem na łatwiznę. Możliwością skupienia się dorosłego wyłącznie na samym sobie, na swoich potrzebach, przyjemnościach, na to, żeby poczytać książkę, a tak naprawdę chyba każda sekunda z tym dzieciakiem spędzona jest nieoceniona i ma niebagatelny wpływ na jego dalszy rozwój, wzrost.
Oczywiście mamy później do czynienia z przebodźcowaniem takiego dziecka. Dziecko ma do czynienia z obserwowaniem agresji i co ciekawe, w momencie, kiedy czytamy dzieciom książki, na przykład braci Grimm, które potrafią być okrutne, ten przekaz jest już z perspektywy dziecka całkiem bezpieczny. Natomiast Natomiast jeżeli dziecko obserwuje, a nie słucha takiej bajki, to już może to wpływać na to dziecko negatywnie.
A powiedz proszę, czy polski system prawny, bo oczywiście ustawodawca tutaj przewiduje określony katalog kar w odniesieniu do nieletnich sprawców przestępstw, ale twoim fachowym okiem jakbyś to oceniła, czy prawo polskie bardziej karze nieletnich, czy robi wszystko, co w jego mocy, żeby tych kar uniknąć i starać się jakoś to dziecko wychować w przyszłości, żeby zapobiec albo ograniczyć ryzyko powrotu do przestępstwa?
Jeżeli mówimy o ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, to mamy tutaj nie karę, tylko środki wychowawcze. Nawet ten umieszczenie w zakładzie poprawczym też jest takim środkiem wychowawczym. Natomiast jeżeli mówimy o kodeksie karnym, no to wiemy, że w wyjątkowych przypadkach nieletni może odpowiadać jak dorosły po ukończeniu 15 roku życia, a w sytuacji, kiedy dopuścił się zabójstwa kwalifikowanego, po ukończeniu 14 lat, ale przed ukończeniem 15 roku życia. Także o tych sytuacjach, kiedy osoba pomiędzy tym 14, 15 rokiem życia, a 17 odpowiada na podstawie kodeksu karnego, nie mówimy już o żadnych środkach wychowawczych, nie mówimy o środku poprawczym, mówimy o karze, która no rzadko kiedy przynosi dobre efekty. W postaci takiego człowieka, który opuszcza później ten zakład karny, już jest traktowany jako osoba dorosła w zasadzie. Jeżeli mówimy o takich nieletnich, najpoważniejszych sprawcach czynów karalnych, którzy trafiają do zakładu poprawczego, to badania pokazują, że w 50% przypadków oni już do tej przestępczości nie wracają. Czy to jest dużo, czy mało? Pojęcie względne. Z jednej strony byśmy powiedzieli, że mało, a z drugiej strony wyciągnąć nawet te 50% osób, dzieciaków, które mają najczęściej już negatywne obciążenia genetyczne, obciążenia alkoholizmem, bardzo niski kapitał społeczny, bardzo mało wsparcia, którym często, no tak jak obserwowałam w zakładzie poprawczym, matki potrafią narkotyki przywozić. Trudno takiego dzieciaka wyciągnąć na prostą, zwłaszcza, że on wychodzi z tego zakładu poprawczego i trafia z powrotem do tego środowiska rodzinnego, które popchnęło go tak naprawdę na tą drogę przestępczości. Więc te 50% to jest...
No tak, możemy mówić, że szklanka jest do połowy pełna albo pusta. To zawsze będzie ten nieodłączny dylemat towarzyszący jakimś ocenom. Monika, powiedz proszę, wspomnieliśmy o środkach poprawczych w stosunku do nieletnich. Jakie zatem mamy środki poprawcze przewidziane przez polski system prawny?
Środek poprawczy mamy jeden, umieszczenie w zakładzie poprawczym. Natomiast mamy szerokie spektrum środków też wychowawczych. To jest otwarty katalog, poczynając od upomnienia, które jest takim najłagodniejszym środkiem, a kończąc właśnie na tym takim najbardziej restrykcyjnym, czyli zakładzie poprawczym. No ale sąd może zobowiązać też sąd rodzinny takiego nieletniego do naprawienia szkody, do przeproszenia pokrzywdzonego, do określonego zachowania, do kontynuacji obowiązku szkolnego, do zaprzestania przebywania w określonych miejscach. Także ten katalog jest bardzo szeroki. Może również szkoła tutaj działać. Także mamy środki, mamy możliwości, natomiast patrząc na to z takiego praktycznego punktu widzenia, powinno się bardziej też pracować z rodziną, nad rodziną, bo rodzina najczęściej jest tym elementem, który jest najsłabszy w tym całym procesie resocjalizacji.
No właśnie, problem nieletnich z prawem to jest następstwo szeregu negatywnych dla tej osoby okoliczności. Z jakimi błędami najczęściej stykają się rodzice? Czy jest to efekt też braku wyszkolonych pedagogów w szkole, czy może instytucji państwowych, które tym samym ten problem nierzadko mogą pogłębiać, zamiast doprowadzać do realnego jego rozwiązania?
Problem jest z brakiem dostępu do fachowej pomocy w przypadku tych nieletnich. W niektórych szkołach jest pedagog, w niektórych szkołach nie ma. Nieletni potrzebują pomocy psychologicznej w momencie, kiedy mają problemy w domu. Wiemy, że ta pomoc psychologiczna jest bardzo trudna do osiągnięcia. W Olsztynie termin oczekiwania na wizytę u psychologa, który specjalizuje się w małoletnich osobach, w nieletnich, to jest około co najmniej 2 lata oczekiwania, jeżeli rodzic chce skorzystać z takiej bezpłatnej pomocy prawnej.
Także... To jest trochę tak jak z czekaniem na usługę lekarza specjalisty na NFZ. Mamy w perspektywie możliwość skorzystania z operacji, zabiegu za 5-6 lat, kiedy już na tak naprawdę będzie za późno. Podobnie jest z nieletnimi, chyba że ta pomoc jest niezbędna tu i teraz, a nie w jakiejś tam dalszej perspektywie czasowej.
Często jest problem z dostępem do tej pomocy. Pewnie też, tak jak słusznie zauważyłeś, może z jakością tych usług. Z drugiej strony też jak się porozmawia z nauczycielami, to oni często mówią, że teraz jest problem z rodzicami większy niż z dziećmi.
Z kolei rodzice powiedzą, że jest problem ze szkołą i taka spychologia się zaczyna, prawda?
Dokładnie. Natomiast no, rodzice często też wypierają fakt, że mogą być problemy z dzieckiem. Szkoła z kolei, jak jest dobra szkoła, to często też stara się zamiatać pod dywan sprawy problemowych uczniów z tego względu, że dba o swoją opinię, o statystyki, o swój taki medialny obraz, o rzeczywisty obraz. I dlatego często ci nieletni są pozostawieni sami sobie.
W kontekście szkoły nieodłącznym, już bardzo długo występującym problemem jest dostęp uczniów do telefonów. Według zapewnień Rady Ministrów ta tendencja ma się zmienić, ponieważ od 1 września przewidziany jest bezwzględny, całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Podejrzewam, że ten pomysł trzeba oceniać pozytywnie, natomiast podejrzewam, że w każdym przypadku będą jakieś odstępstwa, wyjątki od reguły, które będą zapewne nadużywane pod presją nie tylko dzieciaków, ale też rodziców, którzy nierzadko chyba nie zdają sobie sprawy z tego, co oznacza uzależnienie od telefonów komórkowych. Bo być może, Monika, jest tak, że oni sami są uzależnieni od tych telefonów.
Jesteśmy uzależnieni od telefonów, jesteśmy uzależnieni od mediów. Ostatnio czytałam badania dotyczące tego, czego brakuje najbardziej osobom, które w dzisiejszych czasach z aktualnego pokolenia Z, trafiają do zakładów karnych. I tym osobom brakuje przede wszystkim telefonów komórkowych. I tak jak wcześniej były problemy z alkoholem największe, problemy z narkotykami tych osób, które trafiają do zakładów karnych, czy nawet zakładów poprawczych, to one oczywiście też są, ale pojawia się problem z uzależnieniem od mediów społecznościowych, od telefonu właśnie komórkowego, od internetu generalnie. Także jest to taki poważny problem. No i też rodzice sami też się do tego przyczyniają, bo z jednej strony, tak jak mówisz, sami my, rodzice, jesteśmy uzależnieni, a z drugiej strony też rodzice czasami pozwalają dzieciom na te telefony komórkowe, ponieważ sami chcą mieć z nimi permanentny kontakt.
A do rozmowy z naszym gościem wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.